Zdarzali jeszcze jeden fragment z Ewangelii Mateusza. Będzie to 18 rozdział, 4 do 11 wersetu. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, 4 do 11. Kto się więc uniży, jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. A kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński, utopiono go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Jeżeli więc ręka twoja albo noga twoja cię gorszy, utnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi być wrzuconym do ognia wiecznego. A jeśli cię oko twoje gorszy, wyłupie i odrzuć od siebie, lepiej jest dla ciebie z jednym okiem wejść do żywota, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. A więc kto przyjmuje jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. Jest to niezwykle ważne, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, że my jako wierzący ludzie musimy w prostocie serca przyjmować jedni drugich naprawdę z miłością, która jest niezwykle ważna w naszym życiu. Więc patrzmy, Słowo Boże mówi, kto uniży siebie jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebios. Greckie słowo tutaj użyte, tapeino, umniejszać się, poniżać, uniżać, umartwiać się w sensie postu, a tapeinos to pokorny, uniżony, skromny. Skromny. To pokora i uniżenie i skrucha były drogą pobożności już w czasach Starego Testamentu i dlatego w psalmach jest powiedziane, albowiem ty wybawiasz naród uniżony, a pognębiasz oczy wyniosłe. Albo inny psalm mówi, moją ofiarą, Boże, duchem skruszonym nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym. Inny psalm mówi, Pan dźwiga pokornych, a poniża występnych aż do ziemi. I Salomon mówi, człowieka poniża jego pycha. Pokorny zdobędzie uznanie, a Izajasz mówi, albowiem dzień Pana zastępów nadejdzie przeciw wszystkim pysznym i nadętym i przeciw wszystkim hardym, by się ukorzyli. A więc Stary Testament pokazuje nam, że niezwykle ważną rzeczą jest być pokornym, uniżać się, poddawać się, a to jest cecha niezbyt charakterystyczna, jeśli chodzi szczególnie na przykład o dzisiejszy świat, prawda? To uniżanie się takie jest takie niezwyczajne. Jeśli ktoś się uniża, to ludzie coś takiego w sercu swoim mają, unisz się, to przejdziemy po tobie, prawda? Czyli jakby, jeśli nie będziesz siebie cenić, to nikt ciebie cenić nie będzie. Czyli jakby musisz swoją wyższość nad innymi pokazać wyraźnie, żeby ciebie ludzie nie poniżali. Pismo Święte pokazuje coś zupełnie odwrotnego. Uniżaj się, poniżaj się, bo to jest takie, no ja wiecie, miałem przykład widzieć coś takiego, jak kiedyś w Niemczech byłem i byłem u takiego znajomego, wierzącego człowieka i tak patrzę, no sąsiedzi tam różne domy to postawili, no i tak patrzę, z jednej strony wychodzi pan przed dom, a następny jego sąsiad tak nisko się mu kłania. Ten udaje, że nie za bardzo nie widzi, no ale w końcu zobaczył i odpowiedział, nie? Z drugiej strony sąsiad po prostu wyszedł z domu i od razu się kłania temu, który tamtemu tak się kłaniał. I tak czeka też, że ten zauważy. I tak się przyglądam i pytam się tego brata. Mówię, słuchaj, czemu ten patrzył, żeby tamtemu szybko się pokłonić, a z kolei ten patrzył, żeby ten mu się pokłonił. A on mówi, bo widzisz, ten pracuje w banku, a tamten jest, mówi, w tym banku dyrektorem. Mówię, a ten z kolei, z tej strony jego, to jest robotnik po prostu. I on ma firmę, no ale to jest taki no, niezbyt ceniony przez ludzi zawód. Więc w zależności od tego, gdzie kto pracuje, kto ma zasobność, jakie kto ma prestiż, to ten temu musi się kłaniać. I widzimy, że pokora, czy to jest pokora? No oczywiście, że to nie jest żadna pokora, tylko po prostu współzależność od ludzi i w zależności od tego, jaki kto ma prestiż i jak kto może jest wykształcony, jak kto może jest bogaty albo może jaki status społeczny ma, no to tak się kłaniają sobie. Słowo Boże nam mówi, że pokora obowiązuje tylko robotników, dyrektorów nie. Tak? Pokora to jest taka cecha człowieka, chrześcijanina, która go obowiązuje niezależnie od tego, kim on by nie był. Jeśli nawet nie wypada dyrektorowi pierwszemu mówić dzień dobry robotnikowi, to chrześcijaństwo mówi, że musisz to robić. A więc musisz złamać te codzienne tradycje, te codzienne odczucia ludzi i zacząć być człowiekiem, który żyje według Słowa Bożego, a nie według zasad tego świata. My musimy być ludźmi, którzy będą dobrze rozumieli Słowo Boże, a żeby zachowywać się po prostu w taki sposób, jak Słowo Boże nam nakazuje. I dlatego Jezus Chrystus stawia dziecko przed swoimi apostołami, przed swoimi uczniami i naucza, i mówi, i tłumaczy. Wiecie, z dzieckiem to jest taka sytuacja, czy to będzie dyrektor, czy nie będzie dyrektor, to jeżeli dyrektor ma nieświeży oddech, to dziecko mu to powie prosto w oczy i to przy wszystkich. Prawda? A dorosły już nie powie. Widzimy, jak to jest? I dlatego Jezus Chrystus daje przykład. Bądźcie ludźmi szczerymi, bądźcie ludźmi poddanymi, bądźcie ludźmi uniżonymi, bądźcie ludźmi skromnymi. Po prostu, no jak być skromnym, jak się ma wszystkiego w zasobności swojej, wszystkiego pod dostatkiem, prawda? No jak być skromnym wtedy? Widzimy, jak to jest? Naprawdę musimy się nauczyć tego, że mamy być po prostu jedni drugim ulegli, jedni przed drugimi skromni, jedni przed drugimi uniżeni, bo taka jest Boża zasada. Zobaczmy, pokora. Pokora to jest taka ciekawa cecha ludzi, prawda? Taka bardzo ciekawa. Czy Bóg musi być przed kimkolwiek pokorny? Bóg Ojciec. Musi być przed kimś pokorny? Musi być przed kimś uniżony? A Syn Boży, widzimy, w niebie po prostu, czy był pokorny, czy był uniżony? Czy w niebie jest taka sytuacja na przykład, że żeby coś uzgodnić, jak zrobić na ziemi, co z ludźmi zrobić, no to się spotkał Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, pokłócili się, ale w końcu doszli do wspólnego zdania i powiedzieli, no zbawimy człowieka. Czy tak było? Widzimy, jak to jest? Nikt przed nikim nie musi być pokorny, a jednocześnie są jedno, a jednocześnie nie ma żadnych sprzeczek, nie ma żadnych kłótni, to jest znane z ziemi i znane jest z nieba, jeśli chodzi o szatana. Ale jeśli chodzi o Trójcę, to tam nie ma niezgodności. Tam nie ma żadnej niezgodności. Ojciec powiedział, uczyńmy człowieka, a Syn Boży mówi, a ja nie chcę. A Duch Święty mówi, a ja nie pobłogosławię tego. Widzimy? Zobaczmy, dlaczego Bóg nas uczy, żebyśmy byli pokorni. Bo w niebie między Ojcem, Synem i Duchem Świętym nie występuje pokora, a są zgodni. Widzimy? I Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, stał się człowiekiem, bo mogli ludzie wytłumaczyć Bogu i powiedzieć, no ty w niebie mieszkasz, to tam zgoda jest pełna, także nie ma tam różnic między wami, ale tu na ziemi nie wiesz, jak to jest. Więc przyszedł Syn Boży na ziemię i pokazał człowiekowi, patrzcie, jestem człowiekiem, Jezus Chrystus mówi, kto nie uznaje Syna Bożego jako człowieka, to jest duch antychrysta. Tak jest powiedziane w pierwszym liście Jana. Duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, to jest duch antychrysta. To jest duch diabła. I teraz zobaczmy, Jezus Chrystus przychodzi na ziemię i daje przykład wszystkim ludziom. Jak trzeba być pokornym, jak trzeba być uniżonym, jak trzeba być skromnym, jak trzeba być skruszonym. Widzimy? Syn Boży jako człowiek pokazuje przykład, jak człowiek ma żyć na tej ziemi. Tak Bóg zaplanował, żeby człowiek na ziemi żył. Właśnie kiedy Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię, to dopiero wtedy Bóg pokazał, jak zaplanował, żeby człowiek żył na ziemi. Daje się, ależ daje się jak najbardziej. Wszystko daje się zrobić. Przyszedł po to, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Widzimy? Jezus Chrystus przyszedł i to jest naprawdę ważne, abyśmy w tym żyli. W Nowym Testamencie takie cechy jak pokora, uniżenie i skrucha również były drogą pobożności dziecka Bożego. W Mateusza 23:12 czytamy tak. Kto się wywyższa, będzie poniżony. A kto się poniża, będzie wywyższony. I w Łukasza 14:11 każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Jakuba 4:10, uniście się przed Panem, a wywyższy was. Piotra 5:6, ukuszcie się więc pod mocną rękę Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. I to jest pokazany obraz tego, jak człowiek ma się cały czas uniżać. Sam siebie miej za niższego od innych ludzi. Innych uważaj za wyższych od siebie. Czy możesz uznać wszystkich za wyższych od siebie? No tego, tamtego to jeszcze tak, ale tamtej czy tego? No jakoś nie wychodzi. Powiem tak, jeśli się nie nauczysz każdego uważać za wyższego od siebie i nikogo nie poniżać, dlatego że w oczach Bożych człowiek, który jest słabo rozgarnięty psychicznie, to nie stanowi żadnej wartości. Tak? Nie tak. Oczywiście, że nie tak. Jaki człowiek nie stanowi żadnej wartości przed Bogiem? No żaden, nie ma takiego człowieka. Każdy człowiek stanowi wartość dla Boga. Za każdego człowieka, jak Jezus Chrystus przyszedł, to oddał swoje życie na krzyżu Golgoty. Widzimy, jak Jezus Chrystus pokazał, jak mamy cenić innych ludzi. Nie cenisz kogoś w pracy, bo jest niewydajny, bo jest taki, no to jak możesz cenić? No ale ceń go za inne cechy. Naucz go tego, co jest możliwe do nauczenia, ale ceń go za inne cechy, bo on może mieć pewne wartości, których ty nie masz. Na przykład on o sobie nie myśli, że jest taki ważny, a ty tej cechy nie masz. A on ma. On naprawdę nie uważa siebie za bardzo wartościowego w tym społeczeństwie, no ale ty nie umiesz tak myśleć. Widzisz? Kochani, każdy człowiek przed Bogiem ma wartość. Dlatego musimy się nauczyć tego uniżania się przed Panem. Uniżania się. W Łukasza taki przykład jest pokazany w 18 rozdziale 13 i 14 wersecie. Znacie go doskonale, ten przykład. A celnik, stojąc z daleka, nie chciał podnieść i oczu swych w niebo, ale się bił w piersi swoje, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, kto się poniża, będzie wywyższony. Widzimy, jaki przykład jest konkretny dany? Konkretnie z życia, prawda? Przychodzi jeden człowiek do świątyni i drugi człowiek do świątyni. Przychodzisz ty do świątyni, przychodzę ja do świątyni. Jak się zachowujemy? Słowo Boże w Starym Testamencie mówi, pilnuj za nogą twoją, gdy idziesz do domu Bożego. Widzimy? To zdawałoby się, no jak? Pilnuj za nogą twoją, to co? Chodzi o to, że na wycieraczce masz buty powycierać, jak wchodzisz? No to też. Ale przede wszystkim pilnowanie za nogą to jest pilnowanie całej swojej postawy wobec tych, którzy są razem zgromadzeni. Kochani, już nie jeden raz słyszałem takie przykłady, kiedy to ludzie mówili w taki sposób, siadamy wszyscy do stołu. Jeden człowiek mówi, ale ja przy nim nie będę siedzieć. ja chcę tam o to siedzieć. Albo na przykład, ja chcę tu z przodu na najważniejszym miejscu siedzieć, bo to jest takie godniejsze miejsce. I ludzie uważają pewne miejsca za godniejsze, pewne miejsca, które są przygotowane szczególnie właśnie dla nich, a nie dla innych, prawda? I jeżeli na przykład ktoś na moim miejscu siądzie, to ja go wygonię z tego miejsca, bo to jest moje miejsce. W jaki sposób zostaje wyznaczony cel, że to jest moje miejsce? W jaki sposób, na jakiej podstawie wyznaczamy coś, co według nas jest bardzo ważne w Kościele Bożym? Kochani, my musimy pewne rzeczy zrewidować. My musimy pewne rzeczy sprawdzić. My musimy pewne rzeczy zmienić, bo to są rzeczy, które są absolutnie niedopuszczalne wśród dzieci Bożych, abyśmy to wiedzieli, że Jezus Chrystus nie robi takich różnic. Zobaczmy, jak Jezus Chrystus się zachował. Filipian 2, rozdział 5 do 9 wersetu mówi tak. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, takiego względem siebie bądźcie usposobienia, słuchajcie, bracia i siostry, jakie było w Chrystusie Jezusie. Widzimy? Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. A więc obserwujmy, jaki Jezus Chrystus był. Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Jakby się upierał, to by w konflikt ze swoim Ojcem popadł. Widzimy? Nie upierał się przy tym, czyli nie był pyszny, nie był wyniosły, ale był łagodny, cichy, uniżony. Aby być równym Bogu. A był równym Bogu? No oczywiście, że był. I jest, i będzie. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie. Jako człowiek, już jako człowiek uniżył samego siebie. Rozumiecie? To oznacza, że uniżył samego siebie nie tylko przed Bogiem Ojcem, ale uniżył samego siebie przed ludźmi. Kiedy zaczął umywać stopy swoim uczniom, to co zrobił? Uniżył się przed swoimi uczniami. Widzimy? To jest postawa. To jest właśnie to, co powinniśmy my naśladować w Chrystusie. I był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Jeśli wymienimy jakiekolwiek imię, najwspanialsze nawet na tym świecie, to ponad wszelkie imię, jakie jest na świecie, najlepsze, najwspanialsze jest imię Jezus. Kochani, Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel. To jest najlepsze imię. Dlaczego? Bo wymień jakiekolwiek chcesz imię, to demony nie będą uciekać. A wymień imię Jezus Chrystus Nazaretu, uciekają. Widzimy? Szatan w swojej mocy teoretycznie jest mocniejszy od ciebie. Ale na imię Jezus zgina się wszelkie kolano. Dajcie odpór diabłu. Jak się daje odpór diabłu? No bierzesz pistolet i strzelasz, tak? Jaką byś nie miał broń, najbardziej szybkostrzelną, to najlepiej się strzela z imienia Jezus. Naprawdę, gdy chodzi o szatana, najlepiej się strzela z imienia Jezus. On właśnie na to imię tylko reaguje. Widzimy, że to jest najlepsze imię? A dlaczego? Bo uniżył samego siebie. Przyjął postać sługi. Stał się podobny człowiekowi. Z postawy okazał się być człowiekiem. Całkowicie się uniżył, nawet przed ludźmi. Widzimy Bóg, święty Bóg. Czy nie jest to dla nas przykład? Kim my jesteśmy, że bardzo często nie chcemy się uniżyć? Nie chcemy okazywać miłości dla innych ludzi. Kim my jesteśmy? Kim jesteś? Bracie i siostro, zadaj sam sobie to pytanie. Ja tobie go nie zadaję. Bo kiedy przyszedł ten człowiek do świątyni, który był grzesznikiem, razem z tym bogatym, jak weszli, to zobaczmy, przyszedł ten człowiek, który zdawał sobie sprawę ze swoich grzechów i bił, jest powiedziane, bił się w swoje piersi. nie przyszedł i nie stukał w pierś faryzeusza, tylko w swoje piersi się stukał. A więc każdy sam siebie musi ocenić. Każdy sam siebie musi zrewidować swoje życie. Bo to jest niezwykle ważne, żebyśmy doszli do właściwych wniosków. Kochani, to jest to zagadnienie, które musi w naszym życiu odgrywać ważną rolę jako w życiu chrześcijan, jako ludzi wierzących. Kochani, jeśli my z tego nie zdamy sobie sprawy i nie ocenimy siebie we właściwy sposób, to jest taki ktoś, kto nas oceni. Tylko czy nie będzie za późno? Jezus Chrystus oceni każdy czyn. Słowo Boże mówi, że za każde słowo zdasz rachunek przed Bogiem. Dlatego musimy przeanalizować. A więc analizuj, czy wszystkich ludzi uważasz za wyższych od siebie, czy wszystkich ludzi miłujesz jednakowo. To jest ważne. Ty przeanalizuj. Ja swoje życie również przeanalizuję, ale ty pamiętaj o tym, żeby przeanalizować. Dalej zagadnienie, które tu jest umówione, które jest naprawdę niezwykle ważne. A kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. To jest bardzo szerokie zagadnienie, które ten werset określa, które ten werset pokazuje. W Łukasza w 9 rozdziale 48-50 jest powiedziane i rzekł do nich, kto by przyjął to dziecię w imieniu moim, mnie przyjmuje. Kto zaś mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy między wami wszystkimi, ten jest wielki. A Jan odpowiadając rzekł, mistrzu, widzieliśmy takiego, który w twoim imieniu wygania demony. I zabranialiśmy mu, ponieważ nie chodzi z nami. Wtedy Jezus rzekł do niego, nie zabraniajcie, kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Widzimy? Jezus Chrystus ocenia, pokazuje, już od razu jest konkretne sprawdzenie, jak traktujemy ludzi, którzy są wokół nas. Dlaczego mamy ludzi dopuszczać do działania, chociaż nawet nie są z naszego kościoła? Dlaczego mamy? Dlatego, że Bóg ich przyjął. A więc po pierwsze, obowiązuje nas akceptacja ludzi, którzy czynią i wypełniają wolę Bożą i to jest mądrością Bożą w naszym życiu. Akceptacja nie jest rozumiana jako tolerancja dla grzechu, ale akceptacja dla służby Bogu. Ale tu potrzebne jest poznawanie, czy duch, który działa w takim człowieku, jest z Boga. A więc zobaczmy, obowiązuje nas akceptacja, ale nie tolerancja. Słowa tolerancja w Piśmie Świętym, w całym Piśmie Świętym nie ma. Obowiązuje nas akceptacja i miłość do ludzi. A więc tu musimy rozróżnić te rzeczy. Bo tolerancja to jest akceptacja grzechu, że ktoś żyje w grzechu i my, no, bo on jest po prostu taki już jest i ja go akceptuję, bo taki on już jest. No ale czy ma szansę być inny? No oczywiście, bo Słowo Boże mówi, że przez Ducha Świętego każdy człowiek może być zmieniony na chwałę Bożą. Dlatego pamiętajmy o tym. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, 1 werset mówi, umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. A więc patrzmy, jeżeli Duch Święty w człowieku działa, w jaki sposób się sprawdza, czy Duch Święty w człowieku działa. Bierzesz papierek lakmusowy, zanurzasz jemu w ustach i patrzysz, na jaki kolor się zabarwił. No, my byśmy najchętniej tak jak z chemii zrobili właśnie. Ja pamiętam z chemii, to jest zresztą tylko tyle pamiętam z chemii, ale pamiętam, że się różnie zabarwiał ten papierek. To taki paseczek był malutki, jakby bibułki. Wiecie? Ale powiem wam tak, rzeczywiście mamy sprawdzać, w jaki sposób się sprawdza. Jesteś napełniony Duchem Świętym i pierwsze masz w sobie głos Ducha Świętego, który do ciebie mówi. Inaczej też patrząc na to, jeżeli ktoś wypowiada słowa, to jeżeli nie są w Duchu Świętym, to czujesz, że cię razi coś. Poza tym jeszcze sprawdzasz w Piśmie Świętym. Masz mnóstwo narzędzi do sprawdzenia, czy ten człowiek mówi od Ducha Świętego. Mnóstwo narzędzi. Możesz jeszcze zapytać Pana, Pan ci powie. Możesz sprawdzić w Piśmie Świętym. Możesz po owocach poznać. No różne rzeczy są do dyspozycji, abyśmy mogli to sprawdzić. Pierwszy list Jana, 2:19-20 wersety mówią, wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami, lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. A wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Widzimy, na czym to polega? My bardzo często możemy sytuację oceniać niewłaściwie, ale mamy Ducha Świętego w sobie i o wszystkim wiemy. O wszystkim jesteśmy pouczeni. Wszystko rozumiemy, wszystko wiemy. Bóg nas postawił na swojej drodze i cały czas dogląda nas, cały czas nas pilnuje, cały czas nam pomaga, cały czas nas prowadzi. I to jest niezwykle ważne, abyśmy zdawali sobie sprawę, że nasz Bóg jest z nami. I On nam na pewno nie da zbłądzić. Poza tym wyszli spośród nas. Dlaczego? Bo z nas nie byli. Bo gdyby byli z nas, to byliby z nami pozostali. Widzimy? I to jest niezwykle ważne. I to sprawdzajmy i na to patrzmy. Nieraz zaczynamy rozważać, o dobrze by było to, dobrze by było tamto. Ale Bóg decyduje o wszystkim. Czy ten zbór ma tak się rozwijać, czy inaczej? Decyduje? Pewni jesteście, że Bóg? Kochani, posłuchajmy. Gdyby ten zbór miał się rozwijać inaczej, to już by dawno Bóg to zmienił. Już by dawno Bóg skorygował. Ale jeśli w tym momencie, jak się rozwijamy, idziemy we właściwym kierunku, to Bóg nas będzie popychał, będzie nas obdarowywał, jeszcze bardziej będzie nas używał. A jeżeli już coś w jakimś momencie nie tak będzie, no to zaraz przez proroków, przez innych nauczycieli, przez Słowo Boże, bo przecież słuchamy Słowa Bożego i podporządkowujemy się Słowu Bożemu, przynajmniej się tak staramy, Bóg nas skoryguje, nawróci, zmieni. Jeżeli jedziesz drogą i ta droga idzie lekko w prawo, później idzie w lewo, to co robisz? Siedzisz i patrzysz, a co teraz robić? Zbliżasz się do zakrętu i nie wiesz, co masz robić. No ale co mam zrobić? Na prawo droga idzie. Czy w panikę wpadasz, jak jedziesz samochodem, a droga idzie w prawo? No nie, po prostu używasz odpowiedniego narzędzia i jedziesz tam, gdzie droga idzie. I dokładnie tak jest z Pismem Świętym i z Duchem Świętym. Dlatego Słowo Boże ci pokazuje, jaka jest droga, a Duch Święty pozwala ci twój pojazd skręcić, aby tam dokładnie poszedł, gdzie jest droga w Piśmie Świętym określona. Dlatego bądźmy tymi, którzy naprawdę idą tak, jak się to Bogu podoba. Po drugie, zgodnie z tym zagadnieniem, o tym, że a kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Po drugie, przyjęcie dziecka to też akceptacja dla każdego dziecka poczętego w łonie matki i przyjęcie go w imieniu Chrystusa. Jest przyjęciem do naszego życia samego Chrystusa. A odrzucenie go jest odrzuceniem samego Chrystusa. Dlatego też aborcja lub odrzucenie dziecka już po urodzeniu są ze wszech miar złe, naganne i absolutnie nierozumne. W wyjątkowych sytuacjach życiowych Bóg może też postawić nas w sytuacji, w której oczekuje od nas przyjęcie dziecka niepochodzącego z naszego łona, abyśmy je otoczyli opieką i wychowali dla Pana. Nie wiem, czy o tym słyszeliście, co w tej chwili powiedziałem, ale od kilku tygodni Duch Święty zaczął mnie naciskać, żeby wam wszystkim to przekazał. W żadnej książce tego nie przeczytałem, nigdzie w internecie tego nie znalazłem. Duch Święty od kilku tygodni do mnie o tym mówi. Ja nie widziałem tego w tym tekście i nie wydawało mi się, że to o to chodzi też, że kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje, ale Duch Święty powiedział, że takie też znaczenie jest tego dokładnie wersetu. żebyśmy jako ludzie Boży, jako dzieci Boże zdawali sobie sprawę, że Jezus Chrystus mówił teraz, tutaj też, o tym, że dzieci należy przyjmować, jak się przyjmuje samego Chrystusa. Jeśli Bóg daje w łono kobiety dziecko, to ono ma być przyjęte tak, jakbyśmy przyjmowali Jezusa Chrystusa. Sam Jezus Chrystus pozwala ci, żeby urodzić. Z drugiej strony, po urodzeniu dziecka nie można go odrzucić, bo jak odrzucasz Chrystusa. W innym przypadku, jeszcze trzecim, to co powiedziałem, to jest dokładnie to, co Duch Święty kazał mi powiedzieć, że w wyjątkowych sytuacjach życiowych Bóg może postawić nas w sytuacji, w której oczekuje od nas przyjęcie dziecka niepochodzącego z naszego łona, abyśmy je otoczyli opieką, wychowali dla Pana. Stajemy w różnych sytuacjach w życiu. I Bóg chce nam powiedzieć, że dziecko jest dla nas przykładem tego, jak należy być pokornym i uniżonym, a z drugiej strony, że samo dziecko jest darem od Boga. Mówimy wprawdzie takie słowa, ale czy naprawdę dogłębnie rozumiemy to? Przyjmujesz do rodziny dziecko, to przyjmujesz Chrystusa. Wiedz o tym, bo to jest niezwykle ważne. I tak traktuj swoje dziecko, jakbyś przyjął Chrystusa do swojego domu. Jezus Chrystus potrzebował od ciebie, żebyś mu po prostu nakarmił, żebyś mu dał miejsce do spania, abyś mu dał ubranie. Widzimy? Co jednemu z tych małych uczynicie, przypominacie sobie ten fragment? To mnieście uczynili. Prawda? Daliście, potrzebowałem jeść, daliście mi jeść. Chciałem pić, daliście mi pić. Byłem chory, odwiedzaliście mnie. Prawda? Dlatego pamiętaj teraz, jeśli cokolwiek robisz dla dziecka, sam Jezus Chrystus powiedział, że jak dla jednego z tych malutkich robisz, to robisz mnie. Robisz dla dziecka, robisz to dla Chrystusa. Rozumiesz to? I to jest niezwykle ważne, żebyśmy to rozumieli. Robisz to dla bliźnich oczywiście, ale robisz to przede wszystkim, jeśli chodzi o twoje dzieci. Jeśli Bóg do twojej rodziny je dał, to dał ci Chrystusa do twojej rodziny. Wiedz o tym. Tego cudu urodzenia nie byłoby w życiu żadnego człowieka, gdyby Bóg tego nie sprawił. Gdyby Bóg nie umieścił w człowieku takiej mocy poczęcia. Po prostu to jest moc Boża. Dlatego bardzo poważnie traktuj dzieci, które zostały ci dane. To jest dar, wielki dar od Boga. To jest dar Chrystusa do życia rodzinnego. Lepiej dla ciebie wejść do życia kalekiem lub chromym niż z dwiema rękami lub dwiema nogami być wrzuconym w ogień wieczny. To jest sprawa bardzo ważna, abyśmy jedni drugich nie gorszyli, byśmy jedni przed drugimi byli uniżeni i naprawdę służyli w Bożym pokoju. Greckie słowo tutaj użyte, zoe, oznacza życie wieczne, ale też życie jeszcze tu na ziemi zgodne z wolą Bożą. W Duchu Świętym życie wierzącego w Mesjasza i podążającego Jego drogą. W Nowym Testamencie życie wieczne zwykle przedstawione jest tak, na przykład Mateusza 19:16. A oto zbliżył się do niego pewien człowiek, zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Co dobrego mam czynić? I takich fragmentów jest w Ewangelii Mateusza jeszcze dwa miejsca, 19 rozdział 29, 25 rozdział 46. W Marka również dwa takie miejsca są, które o tym mówią. W Łukasza są trzy takie miejsca, a w Ewangelii Jana aż 16 razy jest powiedziane o tym. I na przykład jeden werset przeczytamy, Jana 3,15. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Znacie, prawda? Jana 3,16, a to jest 15, poprzedni werset o tym mówi. Życie jako określenie podążania drogą pańską pojawia się w dziejach, na przykład w drugim rozdziale 28 wersecie. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. A Rzymian 6,4 mówi, zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. A Rzymian 8,2 mówi, albowiem zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwolił cię spod prawa grzechu i śmierci. A 2 Koryntian 4:10 nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym życiu. A więc nosimy cały czas śmierć Chrystusa w naszym życiu. Co to oznacza? No to oznacza, że uśmiercamy wszystkie nasze złe zapędy, złe dążenia, złe pragnienia, złe myśli, ciągłą pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Przecież o tym mówi Słowo Boże. I to wszystko musisz opanowywać w swoim życiu. Czy to znaczy, że inni są pobudzani do złych jakichś myśli, złych wypowiedzi, złych zachowań, a ja nie, ja takich rzeczy nie mam. No, każdy człowiek jest pobudzany. Każdy człowiek jest pobudzany przez pożądliwość, przez pychę, przez różne złe rzeczy, które w Słowie Bożym są opisane. Czy Jezus Chrystus miał takie odczucie? No oczywiście, że tak, dlatego że był też tak samo człowiekiem. Ale czy chociażby jednej rzeczy ze swojego życia pozwolił wyjść? No absolutnie nie. Wszystko gasił, nad wszystkim zwyciężał. I ty masz nad wszystkim zwyciężać. Wszystko gasi, nie pozwoli, żeby z ciebie to wyszło. Po prostu musisz to gasić. Mówisz, ale ja jestem słaby. Słaby jesteś dlatego, że nie walczysz. Musisz być mocny i to w Duchu Świętym, w mocy Bożej, w chwale Jego łaski i dobroci, po prostu Bóg cię otacza swoją opieką i będzie ci błogosławić i będzie ci dopomagać, jeśli tylko będziesz chciał podjąć tą walkę. 2 Tymoteusza mówi 1:10, ukazana zaś została ona teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło Ewangelii. Na życie i nieśmiertelność Ewangelię dał i pokazał, o co chodzi w życiu i nieśmiertelności. Dopiero przez Jezusa Chrystusa to wszszystko poznajemy. A Kolosan 3:3 mówił: umarliście, bowiem wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Umarliście, co to znaczy? No zgasicie, cały czas gasicie w swoim życiu ogień, który zaczyna płonąć. Swoistym ogniem w życiu człowieka, w twoim życiu jest co? Jakub powiedział. Język. Jest rozpalony przez piekło. Wiesz, jak możesz mielić językiem, ile możesz wypowiedzieć złych rzeczy, językiem wyciągasz język i możesz zabić człowieka. Jak? Po głowie go uderzysz językiem? Słowami go uderzysz. I to tak go uderzysz, że on straci ducha, straci chęć do życia, straci sens życia i umrze po prostu. Widzimy, co językiem można zrobić? Czy nie jest rozpalony przez piekło? Jest rozpalony przez piekło. A ty? A ty masz nad nim panować. Ty masz nad nim panować. Panujesz nad swoim językiem, czy chlapiesz to, co ślina na język przyniesie. Pamiętaj, że język twój może być opanowany i Słowo Boże bardzo wyraźnie nam mówi, że jest całkowicie możliwe opanowanie języka. Tylko żeby opanowywać język, trzeba pracować nad. Trzeba pracować. Musimy też pamiętać, że obietnica życia w Ewangelii oznacza nie tylko życie w Duchu Świętym, ale przede wszystkim obietnicę żywota wiecznego. To w takim kontekście pojawia się w Nowym Testamencie słowo życie. Życie wieczne. Życie w Bogu tu na ziemi jeszcze. To jest życie obfitości. To jest życie w poskramianiu siebie, a w wywodzeniu z naszego życia tych cech, które rzeczywiście Jezus Chrystus pokazuje swoim życiem, kiedy stawia dziecko przed ludźmi i tłumaczy dokładnie, jak mają się zachowywać. Jezus Chrystus nie był gołosłowny, że teoria, a ludzie na tych teoriach Jego zasypiali, bo już tego słuchać się dalej nie dało. Zasypiali, jak faryzeusze uczyli. Ale jak Jezus Chrystus uczył, to oni trzeźwo słuchali, mówili, dotychczas nikt jeszcze tak nie mówił. Bo mówił jako moc mająca, a nie jak nauczeni w piśmie. Widzimy? My dzisiaj uczonych w piśmie też nie lubimy słuchać. Ale lubimy słuchać kogoś, kto mówi w mocy Bożej, w Duchu Świętym, kto przekazuje nam prawdę Bożą z nieba. Wtedy jakby spać nawet nie daje się. Tak przeszkadza kaznodzieja, że mówi, całe nabożeństwo nie dało się usnąć. Tak przeszkadza. Co, tak krzyczał, czy tak śpiewał, czy co? Mówił w Duchu Świętym. I to właśnie jest ważne, abyśmy my nauczyli się mówić w Duchu Świętym. Bo teorii to jest dużo. Kochani, pierwszą lepszą książkę teologiczną otworzyć mogę i a tych książek mam cały regał, to mogę wam, wiecie, takie nauki tutaj sadzić, że nie wiem, na których byście spali smacznie. Jest dużo teorii, ale my musimy czekać, co Duch Święty powie. Tej teorii o przyjmowaniu dzieci nigdzie nie znalazłem. Żadna książka teologiczna o tym nie mówi. Ale Duch Święty owszem mówi. Dlatego wam to przekazuję. Co Duch Święty powiedział, ja to przekazuję. I dalej jeszcze jedno, króciutko, jeszcze jedno zagadnienie omówię, które tu w tym fragmencie przeczytaliśmy. Bo mówię wam, że ich aniołowie w niebiosach cały czas patrzą w oblicze mojego Ojca, który jest w niebiosach. Greckie słowo twarz, oblicze w Biblii występuje też jako synonim czyjejś osoby. Czy też jej obecności, Boga lub ludzi. I na przykład w 2 Mojżeszowej 33, 14, 15 jest powiedziane, odpowiedział Pan, oblicze moje pójdzie i zażna spokoju ode mnie. Rzekł do niego Mojżesz, jeżeli oblicze twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. To co, Bóg zdjął swoją maskę, dał im, no i niech moje oblicze z wami idzie? Widzimy? To jest konkretne Boże stwierdzenie. Oblicze moje pójdzie z wami. To znaczy albo ja, albo Duch Święty, albo Syn Boży pójdzie z wami. W zależności od tego, co w danym momencie będziecie potrzebować. To ktoś z nas zawsze z wami będzie. Osoba. To jest osoba konkretnie. Oblicze to jest osoba. 1 Koryntian 10:4 mówi i wszyscy ten sam napój duchowy pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Widzimy? Był, Chrystus tam był. Jak Mojżesz prowadził naród izraelski przez pustynię do ziemi obiecanej, to był z nimi Chrystus. W jednym miejscu wręcz jest opisane, jak Bóg powiedział, przyjdziesz do skały, weź tą laskę, którą rzucałeś tam przed Faraonem, weź tą laskę, przyjdziesz tam do skały i ja tam na skalę będę przed tobą stał. Ja tam stanę na skalę, a ty uderzysz w skałę i popłynie woda. Widzimy? To nie jest tak, że Mojżesz przyszedł, rozejrzał się, no, która to skała? No może tu uderzę. Nie. Bóg wyznaczył mu miejsce. Powiedział, o tu będę. O tu w tym miejscu będę. I ta skała, na której ja stoję, uderz tą skałę. Widzimy? Bóg konkretnie kieruje i jest z nimi. Jest z tobą. Jeśli ty na tym miejscu jesteś, wyganiasz demony, to Bóg zapomniał przyjść. I ty wyganiasz, no i wygoniłeś jakoś. Nie, Bóg przy tobie stoi. Bóg ci wskazuje moment działania, Bóg ci pokazuje miejsce działania, Bóg ci pokazuje sposób działania, daje ci moc, żeby to wykonać. We wszystkim jest Bóg, Jego oblicze jest z tobą po prostu. 2 Mojżeszowa 17:6, właśnie to jest, o czym przed chwilą mówiłem, mówi tak, oto ja stanę przed tobą na skalę, tam, na Chorebie. A ty uderzysz w skałę i wytryśnie z niej woda i lud będzie pił. Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela. Często w Piśmie Świętym występują takie różne zwroty, jak iść przed kimś, padać przed kimś na twarz, stawać przed czymś. A więc aniołowie patrzą w oblicze Ojca. I znaczy to, że oczekują od samego Ojca reakcji na potrzeby jego malutkiego, dziecka. Oni polegają na ojcu, zabiegają o malutkich u samego ojca. O ciebie aniołowie zabiegają w niebie. Rozumiesz to? Nie jesteś taki od sobie żyjący człowiek na tym świecie. Jesteś człowiekiem bardzo szczególnym. Osobą bardzo szczególną. Od momentu, jak przyjmujesz Jezusa Chrystusa do swojego serca, wiedz, że w niebie coś ważnego dla ciebie się dzieje. Zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie aniołowie bezpośrednio pomagają ludziom, na przykład Lotowi albo Eliaszowi. Konkretnie jest to opisane, a w Nowym Testamencie oswobadzają z więzienia oraz prowadzą i kierują. Dzieje apostolskie, 5 rozdział, 18, 19, 20 wersety mówią tak. Pojmali apostołów, wtrącili ich do więzienia publicznego, ale anioł pański otworzył w nocy drzwi więzienia. Jaki złośnik. Otworzył w nocy drzwi więzienia i wyprowadziwszy ich, rzekł: idźcie, a wstąpiwszy, głoście ludowi w świątyni wszystkie te słowa, które darzą życiem. Nic nie mogli przeciwstawić. Anioł przyszedł i... Dalej jest powiedziane podobnie. Dzieje 12, rozdział 7, 11 mówi: wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. I co jeszcze anioł robił? Trącił zaś Piotra w bok, szturchnął go jeszcze, obudził go, bo spał Piotr, i mówi tak: wstań prędko i zobaczmy, co dalej. I opadły łańcuchy z jego rąk. A anioł nie zrobił: no teraz chodź. Tylko rzekł do niego anioł: opasz się, włóż sandały, i jeszcze pewnie na zewnątrz było chłodno, bo powiedział do niego tak. I uczynił tak i rzecze mu: narzuć na siebie płaszcz. Płaszcz swój i pójdź za mną. Widzimy? Wszystko dopilnował anioł. Wszyściutko dopilnował. Wyszedł więc i podążał za nim. Lecz nie wiedział, że to, co się za sprawą anioła dzieje, jest rzeczywistością. Sądził raczej, że ma widzenie. A gdy minęli pierwszą, drugą straż, doszli do żelaznej bramy wiodącej do miasta, która się im sama otworzyła, wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę i nagle anioł opuścił go. A gdy Piotr wyszedł, przyszedł do siebie, rzekł: teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. A na drugi dzień, rano już, Herod postanowił, że go zabije. Widzimy, co anioł zrobił? A więc zobaczmy, jak aniołowie uczestniczą w życiu. Brama się otworzyła. Jak się otworzyła? No ktoś wziął i otworzył, prawda? Jakaś moc musiała otworzyć. Dziwisz się, że pewne rzeczy nie wydarzą się w twoim życiu, które by ciebie skrzywdziły, czy w jakiś sposób zraniły, że coś się nie wydarzyło, coś się nie stało. No moc uczestniczyła. Jakiś anioł był w pobliżu. Komuś Bóg powiedział: ratuj. I on natychmiast wykonał swoją robotę. Gdyby każdy anioł później się po słowach Bożych zastanawiał, czy to iść, czy nie iść, czy już teraz, czy później, no to już byś dawno był uszkodzony, miał jakieś część ciała. Ale anioł nie dopuści do tego. Dlatego, że Bóg go posłał. I wreszcie... przykład z Dziejów Apostolskich z 8 rozdziału, 26 werset, a później 39-40. A anioł pański rzekł do Filipa mówiąc: stań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się jechał dalej swoją drogą. Filip zaś znalazł się w Azocie i obchodząc wszystkie miasta, zwiastował dobrą nowinę, aż przyszedł do Cezarei. Widzimy, jak anioł kieruje? Najpierw go wysyła, mówi do niego, a później go zabiera, przenosi w inne zupełnie miejsce. Bóg może pewne rzeczy uczynić. Jeśli są konieczne do uczynienia w danym momencie, w danej chwili, to Bóg to czyni. I jeszcze jeden, tylko ostatni werset, przeczytamy Dzieje Apostolskie 10:5. Przeto poślij teraz mężów do Jopy i sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. Duch Święty powiedział do Korneliusza: wyślij. I widzimy, anioł przyszedł, wypowiedział się, a później jeszcze Piotra przygotował anioł. Wszystko zostało w niebie, z góry przygotowane, aby... Piotr poszedł, aby się nie opierał, aby Korneliusz wysłał i się nie opierał. I wszystko w naszym życiu ma się tak odbywać. Wszystko ma być w takim Bożym porządku, w takim Bożym ułożeniu, abyśmy wiedzieli, że te rzeczy, które są ważne dla Boga, to Bóg ich nie przepuści. Będzie od ciebie tego żądał. będzie od ciebie tego oczekiwał. A więc może w jakimś innym świetle staną teraz te wszystkie sprawy, które Bóg przed nami stawia i mówi, uczyń to, bo mi zależy na tym. Bo ja chciałbym, żebyś to uczynił. W pokorze serca wykonuj to, co Bóg do ciebie mówi. Amen. Amen. I niech Bóg cię błogosławi. Chwała Panu naszemu.